Spółgłoski z Dąbrowskim.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Spółgłoskach z Dąbrowskim. Moim gościem jest Agata Zubel, wybitna kompozytorka i śpiewaczka. Występuje w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata. Ma na swoim koncie kilkanaście płyt z muzyką klasyczną, współczesną i eksperymentalną. New York Times pisze o niej, że jest jedną z najznakomitszych i cieszących się międzynarodowym uznaniem kompozytorów muzyki klasycznej i wokalistów. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym przywitać naszych słuchaczy utworem w twoim wykonaniu, tytułowym utworem z płyty Not I, inspirowanej dramatem o tym samym tytule, Not I, Samuela Becketa. Zapraszam. Taka muzyka nieczęsto gości na antenie radia, zwłaszcza o tej godzinie. Muzyka klasyczna, muzyka nowa, czy muzyka poważna? Które z tych określeń najlepiej oddaje specyfikę twojej artystycznej działalności?
To właściwie jest ciekawe pytanie, ale chyba trochę trudne. Nie wiem, jak to nazwać. No, jest to gatunek czy dziedzina muzyki klasycznej, jak najbardziej, ale jest to ta nowa muzyka klasyczna. Ale też wydaje mi się, że ta nowa muzyka klasyczna nie jest tak do końca klasyczna w takim rozumieniu, no nie wiem, jak kojarzy nam się Beethoven czy Mozart. Chociaż jest to jakiś pewnie paradoks, bo pamiętajmy o tym, że i Mozart, i Beethoven to też byli swego czasu kompozytorzy współcześni. Właściwie każdy kompozytor, który nam przychodzi do głowy, którego znamy i lubimy z przeszłości, był kompozytorem współczesnym.
No właśnie stąd moje pytanie, bo każda z tych etykiet wydaje mi się trochę zakłamująca, trochę zubażająca to, czym się zajmujesz, bo przecież każdy słuchacz, nawet niewytrenowany słuchacz w tego rodzaju dźwiękach, zgodzi się, że przecież usłyszeliśmy utwór na wskroś współczesny. A słysząc muzykę klasyczną, od razu mamy na myśli coś no bardzo zakorzenionego w tradycji i niekoniecznie, i trącącego myszką. Muzyka nowa, no pewnie najbliżej jest tego, czym się zajmujesz, ale też właściwie jest takim pojęciem, workiem, które niewiele mówi. Poważna z kolei no, działa jak odstraszacz, prawda, na niektórych. Więc stąd moje pytanie, czy w ogóle istnieje jakakolwiek definicja i czy istnieje potrzeba zdefiniowania tego rodzaju muzyki?
No tak, to pewnie bardziej pytanie do muzykologów, bo oczywiście wydaje mi się, że każdy kompozytor, który pisze dzisiaj obojętnie jaką muzykę, to nie do końca chyba się zastanawia nad tym, w którym z gatunków tworzy, tylko po prostu no, tworzy to, co mu w duszy gra i to, co mu serce dyktuje i no, dzięki temu jest taka różnorodność, która się właściwie wymyka definicjom i wymyka jakimś szufladkowaniu czy opisom wspólnym. No bo cóż to jest takiego muzyka nowa? Tak naprawdę no to jest muzyka powstająca właśnie tu i teraz. I to jest chyba jej najważniejszy jakiś taki element, który powinien być najbardziej dla nas ekscytujący, powiedziałabym. No bo tak jak oczekujemy, nie wiem, nowego modelu iPhone'a z wielką niecierpliwością, cóż on tam takiego będzie w sobie nowoczesnego, czy bajeranckiego, czy jakiegoś niesamowitego posiadał, no czy wszystkich innych, nie wiem, samochodów, gadżetów i tak dalej. Każdy ma pewnie swoje gdzieś tam zainteresowania. No to tak samo właściwie powinniśmy oczekiwać nowego utworu ulubionego kompozytora.
Zostańmy przy muzyce nowej. Wykonujesz muzykę nową, a więc kompozycje powstające dzisiaj, których często nikt przed tobą nie wykonywał, nie śpiewał. To ogromna odpowiedzialność. Jesteś takim oblatywaczem nowych utworów. Tak jak się oblatuje samoloty, to ty często prawykonujesz cudzy utwór. Dużo od tego zależy, od twojego wykonania, od twojej interpretacji.
Tak, to prawda, to jest szalenie odpowiedzialna rola, można tak to nazwać, ale też niesamowita frajda dla wykonawcy, niesamowite jakieś takie wyzwanie, bo sytuacja jest taka, że nikt jeszcze tej muzyki nie słyszał. Czyli właściwie wszystko w moich rękach, żeby zaprezentować ten utwór najlepiej jak potrafię publiczności, a także jakby sprawić, żeby ten utwór jakoś zyskał swoje dalsze życie po tym pierwszym wykonaniu. Oczywiście fascynujące jest też dla mnie to, że nie ma jakichś kanonów wykonawczych, nie ma takiego pojęcia, jak już w muzyce klasycznej jest, jak należy śpiewać, jak należy coś wykonywać w jakimś danym stylu. Tylko w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dopiero co napisanym utworem, jeszcze ciepłym, no to tak naprawdę wszystkie kanony wykonawcze musimy my jako wykonawcy dopiero stworzyć.
Domyślam się, że tak jak zmieniają się kanony, tak również zmienia się sposób, taki czysto techniczny sposób notowania, notacji muzycznej. I są pewnie kompozytorzy, którzy bardzo pedantycznie konstruują swoje partytury i gdyby tylko mogli sami najchętniej zaśpiewaliby czy zagrali to, co komponują, bo wyobrażają sobie tylko jedną, tę pożądaną formę interpretacji. Są pewnie i tacy, którzy wpuszczają do utworu więcej powietrza, tym samym dając tobie spore pole do popisu, jako współtwórcy właściwie tego utworu. Których wolisz? Tych neurotyków i pedantów, czy tych, którzy wypuszczają utwór i mówią, a róbcie z nim interpretatorzy, co chcecie?
No to jest ciekawe zagadnienie. Nigdy się nad tym tak w ten sposób nie zastanawiałam. Ale wydaje mi się, że faktycznie są obie te postawy, natomiast wydaje mi się, że obie te postawy są w jakiś sposób dla wykonawcy ciekawe i są jakimś wyzwaniem, bo tak samo wyzwaniem jest zaśpiewaniem tego, co jest bardzo pedantycznie w nutach zapisane, jak i wyzwaniem jest zaśpiewanie tego, co nie jest w nutach napisane, tylko co trzeba właściwie tu i teraz wymyślić. Na pewno są to trochę różne podejścia do muzyki w ogóle, czy do wykonawcy w pewnym sensie, bo nasz los kompozytorów jest taki trochę, to znaczy my piszemy partyturę na papierze, prawda? I jakby sama ta partytura, sam ten papier, no jeszcze nie jest w takim finalnym sensie muzyką. Oczywiście ludzie, którzy czytają partytury, czy to kompozytorzy, czy inni muzycy, czy dyrygenci, widzą w niej i słyszą tą finalną wersję, ale tak zwana publiczność, tak zwany szeroki odbiorca, dla którego tak naprawdę to wszystko tworzymy, potrzebuje tego ogniwa pośredniego, którym są właśnie wykonawcy. I obojętnie, czy to jest wykonawca solista, skrzypek, czy klarnecista, czy to jest orkiestra, czy to jest cały zespół operowy, prawda? To zależy od tego, jaki przygotowujemy utwór.
No i oczywiście doskonale wiem, też... o czym mówisz jako człowiek zajmujący się literaturą, bo są tacy takie trendy w literaturoznawstwie, w teorii literatury, które twierdzą, że dokładnie taką partyturą jest również tekst literacki, również wiersz, który aktualizuje się za każdym razem podczas intymnej lektury.
To prawda, ale w przeciwieństwie, wydaje mi się, do wiersza, który tutaj no, ma trochę lepszą sytuację w tym porównaniu, każdy z nas jest w stanie sobie tą swoją interpretację wiersza stworzyć, mając do dyspozycji wiersz, w ciszy go czytając, kontemplując i wyobrażając sobie tą jego strukturę, formę, przekaz, emocje i to wszystko, czy różne rzeczy, które poeta tam zawarł. Natomiast w przypadku kompozytora, no nie każdy słuchacz po wzięciu partytury do ręki jest w stanie wysłyszeć muzykę.
To prawda, to prawda. Powiedz, czym jest H dwukreślne?
Czym jest H dwukreślne?
Tak, pytam cię o to, no bo śpiewałaś ten dźwięk w operze Czarodziejska Góra Pawła Mekietyna. Jak brzmi H dwukreślne?
No faktycznie, jest to wysoki dźwięk.
Jesteś w stanie zaprezentować ten dźwięk naszym słuchaczom?
No, myślę, że możemy spróbować. Zaraz tutaj
uwaga,
Państwu podpowiem.
Proszę przyciszyć odbiornik.
Tak, podpowiem, żeby zrobić cichutko. Podpowiem najpierw z pianina. To jest dźwięk w ogóle H. A dwukreślne to jest po prostu określenie, w której on jest w oktawie. I właśnie to dwukreślne jest wysokim dźwiękiem. I brzmi mniej więcej tak.
Zapytałem cię o to H dwukreślne, które to H nie wszyscy potrafią wyśpiewać, również nie wszyscy sopraniści, bo to jest dla mnie metafora wyzwań. Wyzwań, które na co dzień podejmujesz w swojej działalności artystycznej. Twoje drugie imię właściwie to jest Wyzwanie, bo śpiewałaś również w operach, w kilku. Ostatnia z nich to zdaje się Czarodziejska Góra Mekietyna właśnie. Chociaż byłaś sceptyczna wobec tego gatunku eklektycznego, nieczystego. I bardzo podoba mi się twoje podejście do problemu, że nie mówisz nie pasuje mi to, ale wchodzisz w to, żeby przekonać się, dlaczego ci nie pasuje. Sprawdzasz sobą.
No tak, chyba tak, mam takie poczucie, że tak jest chyba najlepiej. To znaczy, no w ogóle w życiu łatwo nam coś krytykować, jeżeli tak naprawdę nie dotkniemy tego problemu, to nigdy nie będziemy wiedzieć, jak jest naprawdę.
Oswoiłaś dla siebie operę?
To nie jest tak, że nie mogę wysiedzieć na przedstawieniu operowym. Wręcz przeciwnie. Natomiast to, że mam jakieś z nim problemy, w cudzysłowie, to dotyczy raczej tego, jaką ja bym chciała operę napisać. Mhm. Więc to jest jakby taka twórcza jakaś niezgoda na ten gatunek, który faktycznie ma no, bardzo dużą tradycję. Natomiast jeżeli zadaję sobie pytanie, ja jako kompozytor właśnie nowoczesny, żyjący dzisiaj, żyjący tu i teraz, co to znaczy dla mnie opera? Cóż to jest za gatunek? Co to znaczy, że ludzie do siebie śpiewają? Jakby nie mogli tego powiedzieć, prawda?
No tak, tak, tak taką jakby... się wśród laików słyszy nagłą opinię. No po co oni tak nienaturalnie do siebie mówią?
No, tak. Tak, tak, więc właściwie to są takie pytania, które zapewne każdy twórca sobie stawia przy pracy nad no chyba też każdym gatunkiem, ale opera akurat jest takim ciałem bardzo złożonym i jakby więcej tych pytań nasuwa, stąd może sprawia więcej problemów.
Bez przerwy koncertujesz. Kiedy znajdujesz czas na komponowanie?
Będąc jednocześnie twórcą, który pisze i tym wykonawcą, który ten materiał napisany przez kompozytora dostaje i ma właśnie wykonać, zaprezentować publiczności, będąc jednocześnie po dwóch stronach, czuję, że mam jakiś wygodniejszy dostęp do muzyki po prostu. Do tych wszystkich jakichś takich, no czy to technicznych, czy takich ideowych, czy estetycznych, czy emocjonalnych. No to jest bardzo wiele spraw tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowimy szczegółowo. Więc mogąc obserwować te różne zjawiska z obu stron, jakoś jest mi z tym lepiej, nawet jeżeli to jest naprawdę walka z czasem.
A to ciekawe, co mówisz, bo ja sobie wyobrażałem to w ten sposób, że część swojego czasu poświęcasz na komponowanie w ciszy, a później jest czas, kiedy musisz to rozdystrybuować, kiedy musisz to wysłać w świat, czyli dać ileś koncertów. A tu się okazuje, że właśnie jako wykonawczyni koncertów w jakimś sensie przygotowujesz grunt pod kompozycję. Po prostu oglądasz dzieło z drugiej strony. Czyli wykonywanie jest też częścią procesu komponowania w jakimś stopniu.
Oczywiście, to znaczy wszystko, czym się zajmujemy, co robimy, jakoś kształtuje nas jako człowieka, jako pewną, nie wiem, pewien zbiór cech, czy jakąś osobowość. No oczywiście ja też staram się nad tym pracować. Wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie też obowiązek każdego artysty, że jeżeli śmiemy zawracać swoją osobą uwagę słuchaczy, no to jednym z najważniejszych zadań, jakie mamy sami z sobą do przepracowania, są takie, żeby był jakiś powód, żeby oni chcieli nas słuchać. A już materia jest jakby drugorzędna, czy to jest utwór muzyczny, czy to jest obraz, czy to jest wiersz, czy to jest książka. To jest jakby ta dyscyplina, którą dany artysta jakoś się wyraża, ale kluczowe moim zdaniem jest to, żeby jakby mieć coś do powiedzenia.
Skoro jesteśmy przy komponowaniu, zadam ci pytanie, za którym artyści nie przepadają, czyli o metodologię, chociaż to bardzo takie suche i techniczne słowo, ale o metodologię, czy po prostu metodę twojego pisania. Bardzo mnie to ciekawi, jak rozwija się utwór w twojej głowie, w twoim umyśle, w twoim uchu. On się rozwija od początku do końca, linearnie, czy jako niejasna całość, która się wynurza z jakiejś magmy niedopowiedzeń, która wymaga tylko uzupełnień. Jak to wygląda? Sam proces komponowania.
W moim akurat przypadku to jest zupełnie inaczej przy każdym utworze. Jakoś mam takie podejście i staram się mieć takie podejście, bo wydaje mi się, że ono daje też jakąś świeżość też i działania. Że właściwie każdy utwór jest jakąś nową przygodą, jest zupełnie osobną historią i tak staram się do tego podchodzić. Oczywiście to też niektóre sprawy są gdzieś tam czasem na początku zdeterminowane. Na przykład oczywiście ja piszę dużo utworów z tekstem i teraz jeżeli to jest właśnie taki przypadek, że to jest utwór z tekstem, no to tekst w bardzo dużym stopniu determinuje jakiś w ogóle pomysł na utwór. Jeżeli już sięgam po tekst, no to staram się też być jak najbardziej wierna autorowi tekstu w pewnym sensie. Oczywiście, że to jest przetworzone przez moją wyobraźnię muzyczną, natomiast nie po to sięgam po tekst, żeby go gdzieś, żeby nie przykładać wagi do tego, co on proponuje.
Natomiast
oczywiście inaczej.
Popycha do pisania. Dźwięki, słowa, tematy? Mówisz o tekstach. Na pewno ogromnym źródłem inspiracji jest dla ciebie literatura, o czym za chwilę porozmawiamy. Ale gdybyś miała odpowiedzieć nam i sobie na pytanie, co jest tym zarzewiem, co jest tą iskrą, to czy byłyby to dźwięki? Czy ty traktujesz słowa dźwiękowo? Czy jednak inspirują cię przede wszystkim sposoby, w jaki artysta podchodzi do wielkich tematów i w jaki zadaje wielkie pytania?
Wydaje mi się, że zawsze gdzieś najpierw jest, czy musi być dla mnie pomysł na utwór. Mhm. Po prostu jakiś pomysł na ten konkretny utwór. I to jest bardzo różnie, jaki ten pomysł jest. Jeżeli fascynacją jest jakiś tekst, to tylko wtedy ten tekst się zamieni w muzykę, jeżeli ja na ten tekst będę miała też pomysł muzyczny, bo to jakby z szukaniem tekstów do utworów jest trochę inaczej niż z takim zwykłym czytaniem, prawda? Jakby czytamy wiele książek, wierszy, różnych rzeczy, ale nawet jeżeli coś mi się podoba, to nie znaczy, że zaraz będę umiała do tego, bo nawet nie chodzi o to, czy chciała, tylko też umiała. Bo wydaje mi się, że to musi być taka sytuacja, że ten tekst jakoś zarezonuje. że gdzieś na tej linii jakby mojej muzyczności, moich muzycznych zainteresowań znajdzie się to, co w tym tekście jest inspirującego. I to może być, tak jak mówię, no zupełnie różne od tego, czy mi się 100 innych tekstów podoba, czy nie. A po prostu ten jeden jakoś zostaje wybrany do utworu.
To jest ogromnie ważny, również dla mnie osobiście ogromnie ważny temat, związki muzyki, literatury, związki twojej muzyki i wielkiej literatury. Wrócimy do tego tematu zaraz po infopilocie. Zostańcie z nami, już za parę minut wracamy do rozmowy z Agatą Zubel.
Spółgłoski z Dąbrowskim.
Wracamy do rozmowy z Agatą Zubel, wybitną kompozytorką i śpiewaczką, autorką wielu prawykonań muzyki nowej. Byliśmy przy literaturze. Niezwykle ciekawe wydają mi się twoje związki artystyczne z pisarzami i poetami. Komponowałaś do tekstów Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Szekspira, Becketa, nie tak dawno Saint-Exupériego. Poza tym Georg Trakl, Emily Dickinson, no, cała plejada nazwisk wybitnych literatów, poetów, pisarzy. Jedna z twoich płyt nosi zresztą tytuł Poems. Co jest takiego w poezji, że chcesz z nią rozmawiać przez swoją muzykę?
Pięknie zadałeś to pytanie, ale też wydaje mi się, że to jest to czymś naturalnym dla śpiewaka czy aktora, no ale w tym przypadku mówimy o muzyce, więc śpiewaka, że no, literatura muzyczna, wokalna w dużej mierze bazuje na tekście, na poezji, na wierszu, czy no, w tej chwili już jakby nie zawsze musi to być wiersz. Więc zawsze też dla kompozytora, i obojętnie czy to jest kompozytor piszący dzisiaj, czy to jest Schubert, który pisał przecież wiele pieśni, czy Moniuszko, czy Chopin. Jakby pisząc jakąkolwiek pieśń, każdy kompozytor no, wychodzi od tekstu. Tekst jest o czymś, wiersz jest o czymś. I oczywiście można to oddać na wiele sposobów. Można jakby literalnie rozpisywać słowa, ale można też uchwycić tylko jakiś klimat wiersza. Można jakieś swoje wyobrażenie o tym tekście próbować przedstawić. Jakby sposobów i środków jest dużo i też pewnie u różnych kompozytorów w różny sposób te wiersze, te teksty jakoś rezonują, znajdują jakąś muzyczną odpowiedź na te słowa, które są w nich zawarte. Więc z pewnego powodu wydaje mi się to jakoś naturalne dla mnie, ponieważ zajmuję się i śpiewaniem, i komponowaniem, więc to słowo też jako dla śpiewaka jest dla mnie jakby tym pierwszym nośnikiem sensu, treści, emocji, energii, zdarzeń, działań, no jakby wszystkiego, od czego to wychodzi.
Ale ty dość swobodnie poczynasz sobie z utworami literackimi, wybierasz z nich pojedyncze frazy, robisz z nich no, swoiste kolaże. Czy twoje kompozycje są muzycznymi sprawozdaniami z lektury? Czy ty pokazujesz, jak czyta na przykład i słyszę Miłosza Agata Zubel? A może idziesz jeszcze dalej? Może spierasz się, negocjujesz jakąś przestrzeń wspólną z autorem? Przestrzeń, w której tak naprawdę się z nim spotykasz? Na ile jest to rozmowa, na ile jest to sprawozdanie?
No właściwie pięknie to już nazwałeś. Nic tutaj nie ma do dodania. Pewnie wszystkie te elementy się znajdują w takiej pracy z tekstem literackim. Nie wiem, bo wydaje mi się, że kiedy piszę i kiedy pracuję, to jest jakoś dużo bardziej intuicyjne. Na pewno to jest, tak jak to nazwałeś, jakby co ja mam w tej kwestii do zaproponowania, do powiedzenia, jak ja sobie to wyobrażam. No bo No bo jakby nie widzę innego powodu, żeby zabierać się za utwór, niż to, żeby przedstawić swoją jakąś wizję, czy swój, dlaczego akurat mnie ten utwór zachwycił, prawda? Czy no jaki jest powód, że ja się zabieram za zapisanie do jakiegoś konkretnego wiersza. No bo też no oczywiście...
Jasne, no nie śpiewasz po to, żeby ilustrować, prawda? Nie robisz audiobooka.
Tak, no. Na pewno nie chodzi o ilustrację, jakby nigdy nie chodzi o ilustrację, przynajmniej w przypadku moich kompozycji. Natomiast też pisanie utworu to jest jednak bardzo długotrwały proces. No przeważnie to trwa kilka miesięcy od takiego jakby pierwszego pomysłu, tak, zrobię coś takiego, do postawienia ostatniej kropki na partyturze. No i przez taki czas, no nie wiem, powiedzmy pół roku, to jakby przebywanie z tym utworem, z tym wierszem, no też się zmienia, też ewoluuje w jakiś sposób, też coraz jakieś głębsze pokłady zaczynamy odkrywać i w tym wierszu, i w sobie, i w jakimś swoim wyobrażeniu na ten temat. No a też oczywiście to już jest najprostszy powód, jeżeli mamy z jakąkolwiek materią przebywać przez pół roku czy rok, no to wiadomo, że wybierzemy coś, co nam się podoba i co lubimy, oczywiście.
Czujesz się świetnie zarówno z orkiestrą, wielką orkiestrą, jak i w kameralnych składach. Wraz z Cezarym Duchnowskim tworzycie duet Elektrowocze, swoisty z mojej perspektywy teatr dźwięku, tak bym to nazwał, często szalony, dziki, fantasmagoryczny, bazujący na elektronicznych aranżacjach, przetworzeniach. Szeroka jest ta skala form czy środków ekspresji, które wykorzystujesz i muzycznych języków, którymi władasz. Czy to jest badanie swojej rozciągliwości? Czy ty próbujesz się w różnych formach? Czy to jest naturalny sposób wyrażania siebie? Czy jednak rodzaj transgresji?
Na pewno ten duet Elektrowocze to jest takie miejsce na poszukiwania i od zawsze on takim był. Bo no tak jak mówiliśmy na początku o partyturach zapisanych, ten rodzaj zapisu może być bardziej lub mniej szczegółowy, ale on jednak jest zawsze zadany dla wykonawcy, to znaczy inny kompozytor, który pisze utwór, no zapisuje go w sposób bardziej lub mniej szczegółowy, i wtedy ja jako wykonawca dostaję tą partyturę i muszę ją zrealizować, czyli muszę tą nie tylko wszystkie nuty wyśpiewać, ale też jakoś próbować dotrzeć do idei innego kompozytora, do tego, co on chciał przekazać, co się za tą muzyką kryje. Natomiast rzeczywiście w tym naszym duecie jest dużo miejsca na to, żeby poszukiwać różnych swoich form wyrazu, ale też takich na punkcie stycznym. To znaczy sytuacja, kiedy dwoje kompozytorów razem gra, czy razem jakby tworzy muzykę, często na żywo, bo często też wykonujemy koncerty improwizowane, jest jakby trochę inną sytuacją, prawda? Znaczy rzecz się dzieje często tu i teraz, jakby wymyślamy to wszystko ad hoc.
Z tego co pamiętam, wasza ostatnia płyta, prawda, była w pełni improwizowana, czy przedostatnia?
Tak. Ostatnia. Tak, tak. Właśnie ta płyta Znikąd historię, no taki mieliśmy pomysł na jej materiał, że po prostu spotkaliśmy się i zaczęliśmy wykonywać utwory. Oczywiście no, to nie było spotkanie pierwsze, bo my śpiewamy już razem no, kilkanaście lat, no 18, można powiedzieć. Więc to jest kawał czasu i właściwie jakby pewne techniki, pewne rodzaje ekspresji już mieliśmy czas też jakoś przepróbować, przetestować i jakoś poczuliśmy, że przyszedł moment, żeby może spróbować tak tak na gorąco, tak na świeżo, tak na zupełnie na żywo, bez rozgrzewki.
Ależ to musi być przygoda, sobie wyobrażam.
No ogromna, ogromna, naprawdę. Nie wiem jak państwo przy słuchaniu tej płyty, do czego zachęcam, ale ja podczas nagrywania bawiłam się znakomicie.
Wiadomo, że, zmienimy na chwilę temat, wiadomo, że o głos należy dbać, że utrzymywanie go w formie wymaga ćwiczeń systematycznych. No właśnie, na ile systematycznych i na czym takie ćwiczenia polegają?
To pewnie też każdy ma jakieś swoje ulubione ćwiczenia. Znaczy z tym dbaniem o głos, no to nie zawsze jakby jesteśmy w stanie pewne sprawy gdzieś zupełnie... Każdy z nas jest narażony na przeziębienia, na jakieś choroby i tak dalej. Dla śpiewaka taka choroba, chociaż może przy niej pracować w kopalni, no to nie może jakby wykonywać swojego zawodu, prawda? Więc to jest trochę pod tym względem delikatny instrument, nie da się ukryć. Nie da się go włożyć do futerału jak skrzypce, zamknąć i wziąć ze sobą, tylko po prostu... No, żyje on razem z naszym organizmem, więc, ale z drugiej strony, no, jest to z tego samego powodu, że żyje z naszym organizmem, no, najpiękniejszy instrument, bo jest po prostu najbliżej, najbardziej ludzki.
A czy jako integralna część nas, naszego ciała, ale i... taki rezonator, pudło rezonansowe duszy, czy głos ma obowiązek w dziedzinie, którą się zajmujesz, zawsze być na najwyższym poziomie? Czy artysta ma prawo używać głosu wtedy, kiedy jest z nim gorzej? Jako formę ekspresji?
To znaczy, to jakby tutaj widzę dwa pytania w tym pytaniu. Jedno kojarzy mi się z taką sytuacją, że na przykład czasem dla celów artystycznych potrzebujemy coś wyrazić brzydkim głosem, że tak powiem w cudzysłowie.
Ale pewnie to znaczy, i to można udać, jakiś... prawda?
Tak, no ale to, ten jakby ten rodzaj brzydkiego głosu, no oczywiście to jest niedobre słowo, bo to nie o to chodzi, żeby on był, no nie wiem, niestaranny, tylko chodzi o to, żeby ten rodzaj ekspresji był inny niż po prostu najpiękniejszy śpiew, jaki potrafimy z siebie wydobyć. Bo jak śpiewając brzydkie dźwięki, ja się również staram to robić najpiękniej, jak potrafię. Z pełną świadomością tego, co chcę wyrazić. W związku z tym... To nie chodzi o odpuszczanie z poziomu, bo często te brzydsze dźwięki, już trzymajmy się tego określenia, wymagają dużo większej umiejętności, dużo większego jakiegoś skupienia czy napięcia w organizmie, żeby je wydobyć z siebie, czy jakiegoś takiego nawet ładunku emocjonalnego, można powiedzieć. Ale oczywiście no, drugą sprawą jest, czy jak jestem chora, należy śpiewać, czy nie śpiewać, no to pewnie jakby różnie z tym bywa. No, czasem udaje się i tak jest pewnie lepiej. Czasem przy jakiejś gorszej formie trzeba jakiś koncert zaśpiewać. No ale czasem tak choroba zmoże, że nie można się odezwać, no więc wtedy jakby jesteśmy bezbronni, nawet decyzja od nas nie zależy.
Głos zmienia się z wiekiem. To musi być bardzo trudne doświadczenie dla śpiewaka. Takie poczucie, że zmienia się w jakimś sensie twoja tożsamość i że musisz to najzwyczajniej zaakceptować. Jak to jest z tobą? Masz poczucie, że twój głos się zmienił i jaki masz stosunek do tych przemian, zmian?
Myślę, że tak, ale wydaje mi się, że to jest jakieś takie też integralne, bo i ja się zmieniłam i wiele rzeczy jakby we mnie się zmieniło i no właściwie jest to jakoś chyba dobrze pomyślane, że starzejemy się razem.
To piękne, co mówisz. Z pozoru banalna rzecz, sukienka na scenie. Ale przecież to nie tylko sukienka,
no
to element też no, scenografii, element kreacji artystycznej. Pamiętam, że to był chyba 2014 rok. Występowałaś na Festiwalu Europejski Poeta Wolności, któremu mam zaszczyt dyrektorować. I były chyba jakieś problemy z sukienką. Tak pamiętam jak przez mgłę, ale twój mąż był przerażony. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam, o co chodziło, ale to tylko to wspomnienie utwierdza mnie w przekonaniu, że ten element sceniczny nie jest dla ciebie obojętny.
Tak, ja akurat przywiązuję bardzo dużą wagę do tego i cieszy mnie, że jest to zauważone, ale już się z tego tłumaczę. Dlaczego? Dlatego, że no tak jak zaczynaliśmy na początku audycji, cóż to jest takiego muzyka nowa? No, muzyka nowa to jest ten właśnie wielki worek, do którego właściwie możemy włożyć wszystkie utwory powstające, no załóżmy w tym stuleciu, czy pod koniec zeszłego stulecia. W związku z tym to oznacza, że nie ma jednej estetyki, nie ma jednego jakiegoś trendu. Te utwory są bardzo różne. Każdy kompozytor właściwie poszukuje dla siebie samego nowych środków wyrazu, różnych środków ekspresji. Tak naprawdę ten świat dźwiękowy, kreowany dzisiaj przez dzisiejszych kompozytorów, jest niesamowicie bogaty. W związku z tym, w przypadku każdego utworu, który wykonuję, no jakby przedstawiam też jakiś zupełnie inny świat dźwiękowy publiczności. Inny od tego, który śpiewałam dzień wcześniej na przykład, prawda? Mm-hmm. Z innym programem, z innymi utworami. I wydaje mi się, że strój musi być w jakimś stopniu w symbiozie z tą wykonywaną muzyką. To już nie jest tak, że śpiewając tylko Mozarta, można w jednej czy w dwóch sukienkach na zmianę jakby wszystkie te koncerty wykonać. Tu jakby ta różnorodność muzyczna jest tak duża, że no nie wyobrażam sobie śpiewania jakichś bardzo współczesnych utworów w klasycznej sukni koncertowej, takiej jakbym śpiewała utwór Mozarta. Bo czuję jakiś dysonans w takim rozwiązaniu. A też wydaje mi się, że to mimo wszystko takie pilnowanie tej symbiozy pomaga słuchaczowi ustawić jakoś to, co do niego dociera muzycznie we właściwym miejscu.
Na pewno nie dostaje sprzecznych komunikatów i od razu widzi, tak, że artysta tak wie, co robi i utożsamia się z tym, co wykonuje. W całości, w tak pełni. Występujesz w najwspanialszych salach koncertowych świata, Royal Albert Hall w Londynie, czy Chicago Symphony, czy wiedeński Concert House. Czy masz swoje ulubione sceny? A może publiczność ulubioną?
No to oczywiście jest bardzo trudne pytanie, bo takie ulubione to najczęściej zależą od akustyki, w której się przyjemnie po prostu śpiewa. I takie rzeczywiście miejsca są. Natomiast większość z tych sal koncertowych jest po prostu sama z siebie wspaniała. Bo to nie tylko chodzi o te sale, to nie tylko chodzi o jakby taki prestiż, splendor i tak dalej, tylko przeważnie za tym idą wspaniali ludzie, wspaniali muzycy, z którymi można razem grać, razem muzykować. I jakby tak jeżdżąc z miejsca na miejsce, spotykam się no właściwie bardzo często jakby z projektu na projekt z inną grupą wykonawców, z innym zespołem, z innym dyrygentem, z innymi artystami. I to jest tak naprawdę w tym najcudowniejsze, takie jakby spotkanie z ludźmi, których czasami nie znam, ale jednocześnie natychmiast już po pierwszej próbie mamy jakąś więź między sobą wykreowaną przez muzykę. Mhm. I to jest cudowne doświadczenie.
Słuchasz popu?
Tak, czasami tak.
A czego na przykład?
Oj nie, bo jak zacznę wymieniać, to będę musiała jakoś zawędzić, kogoś skrzywdzić. Pozostańmy może bez nazwisk.
Agato, drodzy słuchacze, audycja dzisiejsza jest dla mnie wyjątkowa, a również z tego względu, że jest audycją ostatnią przed dłuższą przerwą. Przyzwyczaiłem się do tych naszych piątkowych spotkań. Tymczasem czeka mnie kilka projektów artystycznych, które wymagają dłuższej obecności za granicą. Ci słuchacze, którzy chcą pozostać ze mną w kontakcie, mogą posłuchać i zachęcam do tego bardzo serdecznie na audycji, którą współprowadzę z Krzysztofem Kuczkowskim, audycji o poezji, zatytułowanej Po pierwsze wiersze i emitowanej wieczorem w piątki również. Tymczasem Spółgoski z Dąbrowskim zawieszamy na co najmniej kilka miesięcy i w ramach pożegnania z Państwem chciałbym zachęcić do wysłuchania utworu Agaty Zubel, fragmentu utworu na sopran i orkiestrę zatytułowanego Pomiędzy odpływem myśli a przepływem snu do wierszy prowadzącego tę audycję Tadeusza Dąbrowskiego. Taka prywata przed przerwą. Dziękuję Ci, Agato, za wizytę w studiu. To była dla mnie ogromna przyjemność gościć
Cię. Bardzo.
A Państwa zapraszam na utwór do wierszy Dąbrowskiego, a na Spółgoski z Dąbrowskim za czas jakiś. Do usłyszenia. To była ogromna przyjemność.
Że najważniejszy jest Więc zostawiam. Wiesz, szczelinę przez... którą jestem w stanie przycisnąć się ostatecznie. Możesz wejść tam po to, by obejrzeć mój drog. Jeżeli masz odwagę, możesz za mnie, jeżeli masz odwagę, możesz za mnie się zamknąć. Możesz też nic nie robić.